Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Dzień dobry, Ewa Domska, witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy o uczciwości, a będziemy rozmawiać z panią dr Elżbietą Okońską, pedagogiem UKW, prezesem Fundacji Laboratorium Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Z panią Nadią Kostrzewą-Nowak, psychologiem i psychoterapeutą.
Dzień dobry, witam.
I z panami, doktorem Wojciechem Trępałą, socjologiem z UKW.
Dzień dobry.
I doktorem Piotrem Domyrackim, filozofem i etykiem z UMK. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. No i cóż, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o takich sprawach jak, czy uczciwość, czym jest dla nas dzisiaj w ogóle uczciwość? Czy to jest słowo zapomniane albo wypychane, takie jak na przykład patriotyzm albo honor, o którym to już rozmawialiśmy na naszej antenie? Czy to jest gotowość przyjęcia prawdy o sobie i o innych? Bo to mi się podoba bardzo ta definicja. Nie wiem, jak to pani psycholog już chyba z aprobatą tak spojrzała, ale nie wiem.
Z entuzjazmem.
Dobrze, dziękuję. No i też, żebyśmy porozmawiali, co to znaczy uczciwość w różnych zawodach, bo oczywiście myślę, że uczciwym trzeba być w ogóle globalnie, ale są takie zawody publicznego zaufania, gdzie ta uczciwość i transparentność jest szalenie ważna. No i dlaczego warto być uczciwym? Bo niektórzy mówią, że uczciwość to frajerstwo. Cóż to dzisiaj oznacza, drogie panie? Może od pani rozpocznijmy, bo macie już takie, moim zdaniem, przygotowane wypowiedzi. Nadia Kostrzewa-Nowak.
To znaczy, faktycznie jest coś takiego, że to, co podałaś, to, co przytoczyłaś, taki sposób rozumienia uczciwości, to znaczy jako pewna gotowość do przyjęcia prawdy o sobie i o innych, no może o innych to w drugiej kolejności, ale o sobie, no to jest, taka definicja jest faktycznie zgodna z takim psychoanalitycznym rozumieniem tego, jak rozumie się wgląd, tak? Czyli taki czynnik, który w terapii ma wartość leczącą, czyli to jest taki moment, w którym my, patrząc na swoje motywy, na swoje uczucia, to, co nieświadome w nas, czynimy świadomym, tak? Czyli dopuszczamy do takiej jakiś kawałek prawdy o sobie, dopuszczamy do takiego świadomego obejrzenia, do takiego świadomego zobaczenia tego, czym to jest.
Czyli brzydko mówiąc, staniecie z sobą twarzą w twarz.
Tak, trochę tak, ale z sobą też takim właśnie trochę obnażonym, trochę bez tych masek, bez tej kreacji, trochę takim pozbawionym tych obron, które stosujemy na co dzień, więc to jest z reguły trudne doświadczenie, tak? Bo ta uczciwość wobec siebie samego właśnie rozumiana jako gotowość przyjęcia pewnej rzeczywistości, która jakoś nas definiuje, jest czasami doświadczeniem niezwykle trudnym, bo no, wiąże się z zobaczeniem w sobie z reguły nie tylko tych pozytywnych rzeczy, które my oczywiście znacznie łatwiej dopuszczamy do swojej własnej świadomości, natomiast no, wiąże się też z zobaczeniem tych trudniejszych rzeczy. Z mojego doświadczenia wynika jakoś tak, że w tej uczciwości i w tej gotowości zobaczenia pewnych rzeczy najtrudniejszy jest taki moment, w którym pacjenci, zresztą ja sama tak samo, dlatego że no właśnie a propos też uczciwości, że uczciwy psychoterapeuta to jest też taki psychoterapeuta, który zanim zabierze się za terapię innych osób, no przeszedł swoją własną terapię i to wieloletnią, tak? No terapeuci są w terapii po 5-6 lat, w settingu takim 2-3 razy w tygodniu.
Więc właśnie to, wy macie jakichś superwizorów, tak?
Tak, i superwizorów również oczywiście, którzy nadzorują naszą pracę po to, żebyśmy no, też unikali popełniania jakichś błędów i nie zapętrali się właśnie w te meandry swojej psychiki, psychiki pacjenta. Więc chciałam tylko powiedzieć, że w tej uczciwości i gotowości zobaczenia prawdy o sobie pewnie najtrudniejszy jest ten moment, w którym doświadczam i doświadczają moi pacjenci takiego wyglądu, który mówi o tym, że my nie jesteśmy jakoś szczególnie wyjątkowi, tak? Które nawiązuje do tej naszej jeszcze audycji dotyczącej narcyzmu, że w gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy bardzo podobni, to znaczy mamy swoje te jaśniejsze strony, mroczniejsze, swoje demony, z którymi musimy się jakoś borykać i obcięcie tych narcystycznych gałązek, że my to mamy jakieś szczególne problemy, albo jakieś szczególne osiągnięcia, albo jakąś szczególną rodzinę, albo jakieś szczególne marzenia i zobaczenie tego, że jesteśmy przeciętni, ale nie w rozumieniu nudy, tak? I nie w rozumieniu czegoś takiego pejoratywnego, jest bardzo trudnym doświadczeniem, ale bardzo oczyszczającym. Tak? I ta uczciwość, jakby uczciwość w zobaczeniu tego, odwaga w zobaczeniu tego, ale też w nazwaniu tego i akceptacja z tą uczciwością połączona, ma w terapii niesamowitą moc leczącą. Tak? Bo też zwalnia nas niejako, niesie ulgę i zwalnia nas z takich rojeń, fantazji, tworzenia takich fantazmatów na temat tego, że teraz to my tutaj na coś szczególnego zasługujemy, albo jakoś musimy coś szczególnego udowodnić, no bo skoro jesteśmy tacy szczególni i wyjątkowi, no to też coś wyjątkowego musimy...
No tak, ale taka terapia to jest przykra z różnych powodów, bo przede wszystkim z takich, że i ta uczciwość wobec siebie, prawda, że stajemy w prawdzie, jak to mówią, czyli po prostu widzimy swoje brzydactwa, bo jak piękno, to chętnie bardzo,
tak,
prawda?
Tak, ale to też jest bardzo uwalniające.
No tak, ale z drugiej strony też mówisz o tym, trudne. Że ta przeciętność, no i ta przeciętność czasami boli, bo ona ma takie złe konotacje, prawda? Hmm. To, że musimy tak spaść na
i to jest
kamienie,
ciekawe, bo ja to często, tak, ja to często pacjentom przeformułuję na zwyczajność, bo to jest jakoś łatwiejsze
zwyczajność
niż przeciętność.
Łatwiejsze,
tak? Jest
łatwe,
jakimś,
miłe słowo.
Myślę, że też ma szersze spektrum i właśnie nie jest tak nacechowany jakoś ocennie, więc ta zwyczajność, no ona też jest bardzo ważna, tylko że ja sobie myślę, że kiedy my się z tym oswoimy, to jednak ten czynnik dotyczący ulgi, tak, niosący ulgi, no jednak przewyższa nad tym trudem, tak, że to w pierwszym momencie boli, ale później prawda, oczyszczy. No niesie niesamowite oczyszczenie i też wyzwolenie, bo zabiera nam pewną iluzję. Moment żegnania się z tą iluzją jest szalenie
przykry.
Trudny. Mhm. Bardzo to jest trudne, tak, zetknięcie z rzeczywistością. Natomiast wtedy też mamy więcej wolności, zyskujemy. Jak zaczynamy widzieć prawdę, to pojawia się większa przestrzeń na wolność.
Drogi filozofie, co ty na to?
Ze wszystkim zdecydowanie się zgadzam. Nie wiem, co mógłbym dodać.
Trudno by, żeby nie, prawda?
Można by się przyjrzeć ewentualnie polu znaczeniowym samego słowa uczciwość.
Właśnie, bo to mówimy o uczciwości wobec siebie i ewentualnie też wobec innych. Znaczy, ewentualnie rozważamy to, ale to trzeba też wziąć pod uwagę. Ale normalnie też jeszcze mówimy o uczciwości takiej, nie wiem, że niczego nie ukradniemy, że się wywiążemy, prawda? Tak? To o to by chodziło,
uczciwość,
prawda?
Tak, uczciwość jest, jak się okazuje, wciąż niezwykle ważną wartością, której hołdujemy i nawet na którą poprzysięgamy, czy ślubujemy. Ona występuje przecież...
Uczciwość małżeńska.
W roci ślubowania, tak? Ślubujemy wzajemnie sobie uczciwość małżeńską.
A to nie każdy ślubuje. Bo...
No ci, którzy ślubują w każdym razie. Oraz uczciwość intelektualna. O. Niebywale istotna kategoria, o której rozmaite dysputy prowadzone są w ostatnich latach. Natomiast samo słowo uczciwość pochodzi od rzeczownika cześć. I być człowiekiem uczciwym pierwej znaczyło okazać cześć czy otoczyć czcią. Człowiek uczciwy to był taki człowiek, który okazywał drugiemu człowiekowi należną mu cześć, szacunek, uprzejmość, grzeczność we wzajemnym obchodzeniu się ze sobą, a dopiero w czasach nam bliższych pojęcie uczciwości przesunęło się w stronę prawdomówności, szczerości, sumienności w postępowaniu.
Czyli takie etyczne rozumienie.
Tak, niezdolności do oszustwa, czy przyzwoitości, solidności. Krótko mówiąc, to współcześnie rozumiana uczciwość nie tyle oznacza już okazywanie należnej czci, choć przecież wciąż to oznacza tak naprawdę, bo kiedy zachowujemy się wzajemnie wobec siebie w sposób możliwie, względnie przynajmniej uczciwy, to zarazem przecież okazujemy sobie wymaganą czy należną nie tylko uprzejmość, ale także cześć, szacunek. Natomiast uczciwość w gruncie rzeczy oznacza obecnie zgodność z rzeczywistością czy prawdą. W tym znaczeniu uczciwy to, tak jak to pani Nadia Kostrzewa-Nowak w swojej wypowiedzi zaobserwowała czy stwierdziła, uczciwy to taki, który postępuje zgodnie z prawdą, kto działa w imię prawdy, kto ma szacunek dla prawdy, kto liczy się z prawdą, a w każdym razie człowiek uczciwy to taki człowiek, który orientuje się w swoim działaniu, w podejmowaniu decyzji, w konsekwencjach swoich działań, na prawdę nie tylko o sobie samym, ale także o otoczeniu, w którym funkcjonuje, oraz o konsekwencjach podejmowanych decyzji i przedsiębranych działań.
Tak, tutaj jeszcze chciałam o jedno zapytać, bo można być uczciwym z wyrachowania też po prostu, bo na przykład boimy się, że ktoś odkryje nasze kłamstwo, albo boimy się, że jak coś źle zrobiliśmy, to jednak to do nas wróci i w jakiś sposób będziemy się z tym borykać. No, tutaj jeszcze kwestia sumienia dochodzi, prawda? Że będzie nas mordować, że coś tam źle zrobiliśmy. Ale przeważnie no, mówimy tu o naszym kochanym kraju i naszych Polakach, którzy są słynni z tego, żeby obejść różne przepisy i coś zrobić na skróty, delikatnie mówiąc. I to jest powód do dumy, że nie jestem frajerem, prawda? Tylko sobie radzę.
No, ale czy to jest wtedy uczciwość?
No, czy to jest właśnie wtedy uczciwość? Właśnie.
No właśnie. Ja tutaj też zgadzam się w całej rozciągłości z Nadią.
A to wiadomo, że się zgadzamy.
Dzisiaj jesteśmy tacy lajki zgodni.
Lajki masz, lajki.
Dlatego, że rzeczywiście to jest gotowość do stanięcia w prawdzie o sobie, natomiast jest to rzeczywiście dzisiaj bardzo trudne, dlatego że jesteśmy przyzwyczajani od najmłodszych lat do takich kreowania jakiegoś swojego wizerunku. Ja miałam okazję prowadzić taką debatę z młodzieżą na temat uczciwości i oni tam wyrażali jakby różne skrajne często opinie na temat tego, czy uczciwość jest dzisiaj w ogóle taką jakąś wartością dla nich, ale...
Czy to nie jest tak zwany obciach po prostu?
Tak, tak. Natomiast pojawiło się na pewno coś takiego, że często w wypowiedziach, że ja mam odwagę spojrzeć sobie w lustro. Po prostu. Spojrzeć na siebie i rzeczywiście nie odczuwać wstydu z tego powodu, że...
Trzeba popić troszkę.
Że właśnie coś się dzieje nie tak. Natomiast ukłon w stronę naszego kolegi z Torunia, no Platon już powiedział, że tylko uczciwe życie jest szczęśliwe. Bo to jest właśnie to, o czym Nadia powiedziała, że to takie uczucie szczęścia, uwolnienia, ono przychodzi nie od razu, ale w momencie, kiedy rzeczywiście doświadczamy do tego takiego spokoju w sobie,
takiego
które...
Takiego samooczyszczenia, tego katarzys takiego.
No tego, czy jakkolwiek
jak
byśmy to nie wiązali tego z sumieniem, czy z wyrzutami, czy z czymkolwiek. Ale rzeczywiście jest, bycie uczciwym dzisiaj jest trudne i pan doktor powiedział o tej uczciwości intelektualnej. A propos tych różnych zawodów, ja znalazłam takie badania z CBOS-u sprzed 2 lat, które dotyczyły różnych zawodów ze względu na pozytywne oceny uczciwości. I o dziwo na pierwszym miejscu znajdują się pielęgniarki, które uzyskały 59% opinii pozytywnych, a na drugim miejscu są naukowcy. O dziwo. A na trzecim są nauczyciele. Idąc dalej, no są sklepowi, lekarze, policjanci, natomiast zamykają stawkę te kategorie zawodów, które tak często wiążą się z sferą finansową, czyli finansiści, bankierzy, maklerzy i uwaga, na samym dole znajdują się posłowie, którzy mają 3%. I politycy 2%.
Tak, czekam na dziennikarzy, ale nie ma nigdzie.
Dziennikarze znajdują się niestety w dolnej
granicy
tych...
Minus 5, tak?
Nie. Wyżej niż posłowie na pewno. No, jak to jest
słabo
pocieszające.
Kiedyś było zupełnie inaczej. No cóż, trudno, trzeba się zmierzyć z tą prawdą i uczciwie sobie ją zinterioryzować, jak to mówiliśmy. No, kochany socjologu, co ty na to? No. Czy te wszystkie wyniki, które tu pani doktor podała, są takie dojmujące? No, naukowcy dobrze stoją, dobrze.
Nie, to znaczy...
Słabo sobie podkradacie tam swoje prace, nie tak źle jest.
Tutaj może bym zaczął od tego, że rzeczywiście też to, co powiedziała Nadia, to było też dla mnie bardzo, że tak powiem, ważne, bo
Nadia dzisiaj jest
w takim świecie ambicji.
A mówiliśmy o przycinaniu narcystycznym. Tak. A to proszę, jak mnie narcystycznie karmicie.
No, natomiast ja myślę, że żyjemy w różnych społeczeństwach, czy na świecie funkcjonują różne społeczeństwa, czy różne też systemy wartości, różne systemy normatywne, różne wzory zachowań i sankcje związane z odstępstwem od tych funkcjonujących, dominujących w danym społeczeństwie norm zachowań.
Tak.
I pytanie w takim razie, jak to jest z kwestią uczciwości na przykład, nie wiem, w systemach totalitarnych, prawda? W systemach, które powiedzmy no, są postrzegane jako w jakiś sposób zagrażające prawom człowieka.
Tak, przepraszam, że ci przerwę, bo to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład donosicielstwo jest albo,
donosicielstwo,
mówiąc,
ale
kablowanie na kogoś, że nie wiem, czegoś nie zrobił, jest uważane za super czyn.
I teraz dla mnie właśnie z tego też względu uczciwość jest jednak, no po pierwsze, takim działaniem, które jest zgodne z moim własnym systemem wartości, indywidualnym, niezależnym, czy w dużej mierze niezależnym od tego, który jest narzucany na przykład w danym systemie politycznym, systemie społecznym, chociaż oczywiście jest jasne, że mój system, ten indywidualny, zawsze jest w dużym stopniu zinternalizowany czy przyswojony w procesach socjalizacji, ale no tutaj jest ważne to, co powiedział pan doktor Domeracki a propos tej świadomości własnych działań, że jeśli mam swój system wartości, postępuję zgodnie z tym systemem wartości, i jestem świadomy tego, że istnieją mechanizmy społeczne czy psychologiczne, które no, powodują, że mam skłonność do oszukiwania samego siebie, tak, bo mamy taką, też to jest jakby nasz mechanizm obronny.
Jest ratujące.
Tak, że staramy sami siebie czasami oszukiwać i ze zła dobroczynić w naszych zachowaniach. No jest tutaj jakby ta świadomość i zgodność postępowania z tym własnym systemem wartości, czyli wierność tym własnym wartościom jest tutaj dla mnie tym jakby punktem wyjścia. Natomiast co do badań, no to tutaj może wspomnę, że również aktualnie prowadzimy badania chociażby z panem profesorem Lepertem, ale nie tylko, również z koleżankami tutaj, z panią doktor Kapsą, czy z panią doktor Kutrą z Instytutu Pedagogiki z kolei, Nowakowską Kutrą, i na temat młodzieży i młodych dorosłych. No i tutaj taka kwestia, którą analizujemy ostatnio, dotyczy między innymi ściągania na klasówkach, czy ściągania prac z internetu przez uczniów, prawda, szkół średnich. No i tak jak analizuję sobie te odpowiedzi na pytanie, z jakich powodów młodzież ściąga, to z jednej strony jest ciekawe, że ankietowani odpowiadają w trzeciej osobie zawsze, że ściągają, bo, tak? zaś z drugiej na przykład do takich najczęstszych odpowiedzi, oprócz tych takich, no, których możemy się spodziewać, tak? Bo wiedza przekazywana w szkole na przykład nie jest pożyteczna, tak? Bo brakuje mi czasu. Jest jeszcze jedna odpowiedź, która bardzo często się pojawia, mianowicie, bo jest na to ciche przyzwolenie. Prawda?
Co za dojrzała odpowiedź. Bo jest na to ciche przyzwolenie.
Bo jest na to ciche przyzwolenie, więc myślę, że też tutaj bardzo istotnym tym czynnikiem, który wpływa na no nasze postępowanie, jest jednak też to, czy w pewnym stopniu jesteśmy okryci tą czapką niewidką, czy nie. No bo nawet państwu, słuchaczom, możemy zadać takie pytanie. Gdybyśmy zaoferowali państwu jeden dzień bycia niewidzialnym, to co byście państwo zrobili? Jak byście spędzili ten
pytanie.
Dzień?
Ale od razu zakładasz, że to byłoby jakieś coś...
Wszyscy poszliby do banku.
Nieuczciwe.
Ja niczego nie zakładam. Jeśli ty zakładasz, że ja coś zakładam, to znaczy, że to ty coś zakładasz.
To jest definicja projekcji.
Drodzy państwo, tak, to jest definicja projekcji.
Psychologiczna definicja projekcji.
To teraz jest czas na przerwę muzyczną, widzę, bo trzeba troszeczkę
zinterioryzować,
tak, te wszystkie rzeczy, jak to mówię, czyli przyjmijmy do siebie te wszystkie sprawy, zastanówmy się przed lustrem, czy możemy sobie spojrzeć w oczy i czy uważamy, że to na pewno my jesteśmy, a my wracamy po przerwie, wrócimy jeszcze do tych zawodów, bo te dane są dosyć rozpaczliwe, bym powiedziała, delikatnie. No i spytamy się, czy warto być uczciwym, choć to niby pytanie retoryczne, ale myślę, że nie do końca. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short. Play silly games.
myself, I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it, yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be. They make such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined, I'm gonna get it right.
Radiu PIK, regionalny punkt widzenia.
Tak, jak Państwo słyszą, dyskusja trwa, nawet nie ma relaksu na piosence, tak więc wracamy do tych zawodów, o których też dyskutujemy. Duże zdziwienie jest, że zawody zaufania publicznego, absolutnego zaufania publicznego, są bardzo daleko w kolejce tego rankingu uczciwości, który tutaj pani doktor Elżbieta Okońska nam przytoczyła. No właśnie, bo to się samo narzuca, że lekarz powinien być uczciwy, tak? Urzędnik publiczny łącznie z politykiem, absolutnie. Od kogo oczekujemy? Dziennikarz, no i wielu, wielu innych ludzi w różnych zawodach, tak? Że idziemy i powierzamy mu swoje sprawy, swoje życie w przypadku lekarza i no, mamy pełne zaufanie i wierzymy w uczciwość w każdym calu, tak? Ale jak powiedział Wojtek Trympała, to jest po prostu tak, że jest przyzwolenie na pewne rzeczy. Przecież dyskusja o... Dzisiaj już chyba się nie mówi tak o łapówkach, bo są inne sposoby, żeby zarobić, tak? Natomiast też było społeczne przyzwolenie. I jest na tak zwane załatwianie wszystkiego. No bo inaczej nie można, prawda? Żyjemy usprawiedliwieniem tego, czy państwo to zauważają, na pewno tak, jest pewna trudność w naszym życiu. No bo do lekarzy się czeka w kolejce 100 lat, do gdzieś tam do załatwienia jakiejś sprawy też, załatwienia w ogóle, proszę, sama to mówię, załatwiamy sprawę. Słowo załatwiamy jest w polskim języku nie jest pejoratywne, jest pozytywne, bo udało nam się coś załatwić. Tak, bo mamy trudną sytuację, tu jest tak, tu jest śmak, tego nie można, tu jest duża kolejka. No to przecież jest zrozumiałe, że sobie pomagamy jakoś, prawda? To nie jest nic złego.
Znaczy, to jest rzeczywiście tak, jeżeli mówimy o tych lekarzach, bo to jest ciekawe, że oni uzyskali 36% w tej pozytywnych ocen uczciwości, natomiast 10% więcej dostali dentyści, więc to jest też ciekawe. Dentyści, jak wiadomo, no głównie korzystamy z usług dentystów prywatnie. Jednak prywatnie. Natomiast osoby, stąd to właśnie ta kategoria załatwiania czegoś, bo na przykład urzędnicy wyższego szczebla, niższego szczebla dostali tylko 9%, tak? Więc to jest też związane, wydaje mi się, z pewną pozostawaniem w sferze z jednej strony pewnych usług, z drugiej strony dostępności, nie wiem, może do tych kwestii finansowych, bo bardzo nisko w tych rankingach znajdują się też pracodawcy, przedsiębiorcy. No bo na przykład pojawia się taki dylemat, tak? Tak jak mówiliśmy o tych kwestiach, że pewne rzeczy, na pewne rzeczy jest przyzwolenie, ale wyobraźmy sobie takiego przedsiębiorcę, który no, stoi przed takim dylematem, czy nie wiem, być uczciwym, powiedzmy, i się uczciwie rozliczyć, nie wiem, z urzędem skarbowym i utrzymać firmę, czy zrobić to, znaczy inaczej, może, że uczciwie rozliczyć się, ale wtedy jego firma może wtedy no, upadnie, ludzie pójdą na bruk, czy rzeczywiście trochę nagiąć to prawo, firma będzie utrzymana i ludzie będą mieli pracę. To są czasami takie dylematy, którymi ludzie tłumaczą różne takie nieetyczne zachowania.
Bo ja mam wrażenie, że no to właśnie mówisz o tym, Alu, że częścią też tej prawdy o nas samej jest to, że no my relatywizujemy różne rzeczy.
Oczywiście.
Tak? I że no w teorii, kiedy myślimy, zwłaszcza też kiedy myślimy o innych, jak ktoś inny powinien był się zachować, to też mamy inne opinie. Ale jeżeli już sprawa dotyczyłaby naszego dziecka i przepchnięcia go w kolejce o parę oczek wyżej, no to tak to racjonalizujemy, relatywizujemy, po to działają te wszystkie obrony, żeby też nas uchronić przed tym. Tak? Natomiast ja z kolei pamiętam taką anegdotę, którą opowiadała kiedyś Nancy Williams. To jest taka bardzo znana w środowisku psychoanalitycznym właśnie psychoanalityczka związana ze Stanów pochodząca, tam pracująca, tam ma praktykę, pisząca książki. Ona mówiła o tym, że kiedyś wracała z Europy ze swoją koleżanką i przeszły przez bramkę celną i ta koleżanka się zorientowała, że na ręce ma bransoletkę, którą kupiła sobie w Europie z jakichś tam droższych kamieni, tak? I cofnęła się do tej bramki celnej i mówi, że ona bardzo przeprasza, ale bo tam było takie pytanie, czy coś do ocenia, czy nie. Ona bardzo przeprasza, mówiła do tego strażnika właśnie, ale ona tutaj zapomniała, że ma bransoletkę i teraz chciałaby się dowiedzieć, czym trzeba to oclić, czy nie. I ona nią spojrza z takim zdziwieniem i pierwsze pytanie, które zadał, czy pani jest psychoterapeutką? A ona dostała wielkie oczy i mówi, tak. A dlaczego pan pyta? A ten strażnik powiedział, bo tylko oni mają taką fiksację na temat tak?
uczciwości
i takiej prawdy. Bo też terapeuci, powiedzmy ci bardziej doświadczeni, tacy, którzy już przeszli przez różne tam swoje praktyki, to oni jakby wiedzą, ja nie mogę jeszcze powiedzieć wiemy, bo ja myślę, że ja jeszcze nie jestem na tym etapie, tak? Ale wiedzą, że to jest tak, że my możemy różne rzeczy naginać i relatywizować, racjonalizować, ale i tak jest w nas ta część, która wie, że to było nieuczciwe. Tak?
I ona może być
No i ona może być przyciszona, ta część może gdzieś być zakopana i tak dalej, wytrzymana w jakiejś takiej, tak, odcięciu, jakimś takim wyparciu. Natomiast ona jest, tak? I to w sumie nie ma znaczy w tym sensie dla naszego wnętrza, no ja wiem, że nagięłam przepisy. Teraz pytanie, co ja z tą wiedzą o sobie robię? Tak? Jak silne są moje obrony, a jak bardzo jestem w stanie na przykład przyznać w tym momencie, tak, to było nieuczciwe, w moim wewnętrznym światopoglądzie czy ocenie moralnej to nie było fajne, no ale zrobiłam to. Tak?
No, i co teraz zrobić?
Ale warto to też, jest właśnie to uczciwe zachowanie.
W tym momencie może przytoczyć szereg tych badań prowadzonych na gruncie psychologii społecznej, tak? Które na przykład też pokazują, że jeśli kogoś na przykład skłaniamy do kłamstwa i zapłacimy mu za to na przykład, nie wiem, tam 1000 złotych, tak? A drugą osobę nakłonimy do kłamstwa i zapłacimy jej za to 10 zł. Mhm. To ta osoba, która skłamie za 10 zł, jest bardziej skłonna przekonać się do tego, że tak powiem, no, uczyniła dobrze, mhm. no bo tam jest w drugiej grupie uzasadnienie takie, że jednak wziąłem za to pieniądze, okej, nie? No, coś za coś. No. Mhm. Natomiast w tym przypadku ten dysonans trzeba jakoś zmniejszyć. Jednak zmniejszyć, mhm. także... Także to też pokazuje, w jaki sposób no po prostu kształtujemy to nasze myślenie o nas samych.
No bo ono nie znika i to, co Nadia powiedziała, że to jest, może być głębiej ukryte lub troszkę mniej głębiej, mhm. ale jest i to nas ratuje, kochani, bo gdyby tego nie było w ogóle, no to nie wiem, to patrzylibyśmy na siebie spokojnie w to lusterko. Żadnych czynów złych nie zrobiliśmy, przecież bo wszystko dobrze, świetnie. No to jakby pełno takich egotyków i fałszywie o sobie myślących ludzi chodziło po świecie, to byłoby wesoło. Chociaż taki procent, myślę, jest dość duży tych osób.
Ale wpadlibyśmy w taką pułapkę, nie wiem, czy pamiętacie powieść Portret Doriana Graya.
Oczywiście, że pamiętam.
To byśmy takimi chyba Dorianami
takie
byli.
Takie portreciki wychodziły. Drogi filozofie, podsumujmy już powoli, bo dzisiaj mamy troszkę wcześniej, musimy skończyć, bo jest dużo jeszcze
obowiązków. Przede wszystkim trzeba pamiętać, nie usprawiedliwiając żadnych nieuczciwości, że uczciwość jest pewnym stanem postulowanym, pewną ideą regulatywną, pewną wartością wzorczą, którą winniśmy przekładać na nasze postępowanie, starając się ją w tym postępowaniu odwzorowywać najlepiej, jak to tylko możliwe. Natomiast w związku z tym prawda jest też taka, że nie jesteśmy w stanie, w każdym razie nie wszyscy, w taki sam sposób, jednoznacznie i bez żadnych odstępstw realizować zasadę uczciwości w sposób bezwzględny i nieodwoływalny. A do tego jeszcze warto wspomnieć o tym, że taki nadmiar uczciwości, który przejawia się czasem w postawach dość złowrogo brzmiących, takich na przykład jak zachowania zbyt bezpośrednie, takie nachalne, wręcz bezczelne, takie bezpardonowe, w którym ktoś bez mrugnięcia okiem wyjawia jakiś swój wstydliwy nawet czasem sekret i wobec innych, niewątpliwie powiemy, że zachowuje się w sposób uczciwy, ale przecież zarazem nagina pewnego rodzaju takt towarzyski, wykazując się taką wręcz ociekającą bezczelnością, nachalną uczciwością. No jeśli należałoby domknąć jakoś zagadnienie uczciwości, to wydaje mi się, że uczciwość jest niezwykle blisko spokrewniona z jawnością. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy rośnie w nas gotowość do zachowań opartych na uczciwości, kiedy jesteśmy przekonani o tym, że ktoś tak czy inaczej dowie się o tym, co zdziałaliśmy. Ale wtedy, kiedy nabieramy przekonania, że raczej nikt się o tym, co zamierzamy zrobić lub co robimy, nie dowie, wtedy nasza gotowość do uczciwości maleje. Skoro mamy podsumować, to bodaj nikt lepiej nie podsumował tego zagadnienia, które dzisiaj nas porusza i o którym dyskutujemy zawzięcie, jak profesor Władysław Bartoszewski, który, jak pamiętamy, ukuł taką maksymę, że warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
Tak, to jest piękna myśl, ale jeszcze nie na sam koniec, bo na koniec właśnie poproszę o kilkudziesięciosekundowe uzasadnienie. Dlaczego warto być uczciwym?
Może ja zacznę. Warto być uczciwym dlatego, bo to może banalnie zabrzmi, ale rzeczywiście tak jak mówiliśmy, że to, co zrobimy złego, wraca do nas. Tak samo to, co zrobimy dobrego, też do nas wraca. Ja tylko dosłownie kilkusekundowy przykład z mojego ostatniego wyjazdu.
Do Ameryki.
Tak, płyniemy statkiem na jedną wyspę, gdzie tam była Statua Wolności, zaczęło padać. Przedtem kupiliśmy taki już za ostatnie akurat posiadane pieniądze parasol. No i jesteśmy na tej wyspie, wracamy na prom, patrzymy, parasola nie ma. Mówię, no dobrze, no może nie będzie padać. Dopływamy na drugą wyspę, zaczyna lać. I nagle na tym statku znajduje się parasol, dokładnie taki, jaki utraciliśmy. No i teraz jest pokusa, zabrać, nie zabrać, no bo ktoś inny zostawił. No i jednak zdecydowaliśmy, że no trudno, no ktoś zostawił, może się wróci, może...
Po czym
nie zabraliśmy, ale wracamy i dziwnym trafem wyspa ogromna, i nagle dostrzegamy nasz parasol, który z dzieci zostawiło i wracamy się po ten parasol. I teraz pytanie, czy jakbyśmy zabrali komuś innemu, czy to by do nas wróciło? Więc to jest dla mnie takie akurat bardzo symboliczne, ale dające do myślenia, że rzeczywiście wraca do nas to, co zrobimy.
Ja nie lubię pytań z tezą. Dlaczego warto być uczciwym? Nie wiem, dlaczego warto być uczciwym.
Myślę, warto.
Myślę sobie o tym, dlaczego ja bym chciała być uczciwa. No myślę, że dlatego, że po prostu doświadczyłam tego, że chociaż to jest trudniejsze, to tak naprawdę jest łatwiejsze, bo jest więcej prawdy, więcej przestrzeni, wtedy więcej wolności i więcej też swobody. No jak ja się trzymam blisko prawdy, to też nie wikłam się w te wszystkie matnie obron, oszustw, trochę naciągania, kolorowania rzeczywistości, więc bywa to trudniejsze, ale z drugiej strony wprowadza, może to jest słowo, które dobrze jakoś oddaje to, co bym chciała powiedzieć, że wprowadza większy porządek. Tak? Jakąś większą jasność, transparentność, to o czym mówił filozof, tak? Że to jest, że ja wtedy wiem, tak? Wiem, czuję, co jest bliżej mnie, co jest dalej, gdzie jest ta prawda o mnie samej. I to jest trudne, ale takie też przyjemne.
I spokój wprowadza. Tak, wewnętrzny spokój, którego nam potrzeba. Panowie, macie niecałe 2 minuty.
No, ja tylko mogę tutaj, że tak powiem, potwierdzić słowa Nadii w takim sensie, że mi też po prostu, dlaczego chciałbym być uczciwy, bo uczciwość najczęściej daje mi spokój. W sensie takim, że nawet jeśli w wirze różnych interakcji społecznych ktoś coś mi zarzuca, czy w jakiś sposób się na mnie gniewa, to jeśli wiem, że zachowałem się mimo wszystko w porządku, uczciwie, to pozwala mi to złapać odpowiedni dystans na przykład do tego typu kłopotów w relacjach międzyludzkich.
Piękne. I filozof i etyk na koniec.
Nawiązując do tego, o czym Wojtek Trampała przed chwilą powiedział, nieuczciwość z całą pewnością prowadzi do wstydu, a nikt z nas nie lubi się wstydzić. A mówiąc jeszcze inaczej, nawiązując trochę do Immanuela Kanta, dlaczego warto być uczciwym? Dlatego, że jeśli przyzwalamy sobie na jakieś małe świństewka nieuczciwości czy kłamstwa, to musimy uświadomić sobie, że tworzymy pewien precedens, czy dopuszczamy do siebie, albo zakładamy jako normę powszechnie obowiązującą i wszędzie występującą, że jeśli mnie wolno być nieuczciwym, to na takiej samej zasadzie wolno być nieuczciwym także wobec mnie wszystkim innym ludziom. Jeśli ktoś uważa, że nieuczciwość jest właściwsza od uczciwości, to tak jakby uważał, że powszechnie obowiązującą zasadą powinna być zasada nieuczciwości, a nie uczciwości właśnie.
Czyli należy mierzyć miarą taką samą i siebie, i innych, i wtedy może niektóre czyny nam z głowy wyfruną. Drodzy Państwo, bagaż pytań i odpowiedzi z samego rana. Mam nadzieję, że znajdą Państwo chwilę, aby to przemyśleć. A dziś rozmawiali i za co bardzo serdecznie dziękuję. Doktor Elżbieta Okońska, dziękuję pięknie. Dziękuję. Nadia Kostrzewa-Nowak.
Dziękuję Państwu.
Doktor Wojciech Trępała.
Miłego dnia.
I doktor Piotr Domeracki. Dziękuję.
Kłaniam się Państwu.
Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia. Dobrego, uczciwego dnia życzymy Państwu, bo jak się okazuje, warto.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.